Analizujemy fundamentalną zmianę paradygmatu technologicznego, przejście od automatyzacji prostych czynności do automatyzacji ludzkiego sądu. Delegowanie decyzji o charakterze normatywnym, np. w medycynie, prawie czy finansach, do systemów probabilistycznych nie jest problemem technicznym. To kwestia głęboko polityczna i etyczna, ponieważ każdy algorytm koduje określone wartości oraz ryzyka. W obliczu zjawisk takich jak automation bias oraz erozji klasy średniej konieczne jest przekształcenie miękkich postulatów etycznych w twarde ramy prawne, m.in. tzw. AI Act oraz instytucjonalną infrastrukturę odpowiedzialności. Kluczowym elementem tej strategii jest przebudowa edukacji. Szkoła musi przestać być dostarczycielem informacji, trust, a stać się gwarantem bezpieczeństwa poznawczego. Tylko poprzez rozwój metakognicji i zachowanie wiedzy faktograficznej jako rusztowania dla krytycznego myślenia, człowiek może uniknąć intelektualnej zależności od maszyn. To jedyna droga do zachowania suwerenności w świecie, w którym granica między kompetencją a jej stylistyczną symulacją ulega zatarciu. Sztuczna inteligencja nie decyduje już tylko o tym, co zobaczymy. Zaczyna współuczestniczyć w rozstrzyganiu, kto zasługuje na kredyt lub wymaga interwencji. To przejście od automatyzacji czynności do automatyzacji klasyfikacji i selekcji funkcji, które przez stulecia należały do domeny ludzkiego sądu. Systemy uczenia maszynowego nie stwierdzają faktów, lecz konstruują funkcje prawdopodobieństwa na podstawie danych historycznych. Nie istnieje zatem neutralny próg algorytmiczny. Każdy z nich jest zakodowaną relacją pomiędzy wartościami. Model może być matematycznie precyzyjny, ale jego zastosowanie nigdy nie jest wolne od normatywności. Dane stają się teorią świata zapisaną w zmiennych. Algorytm może wiernie nauczyć się niesprawiedliwego świata. Jeśli systemy społeczne traktowały grupy nierówno, dane będą nosić ślady dyskryminacji. Model może osiągać wysoką trafność predykcyjną, a jednocześnie utrwalać strukturę, której nie chcemy reprodukować. Matematyka identyfikuje zależność. Prawo i etyka pytają, czy wolno ją instrumentalizować. Istnieje wiele definicji sprawiedliwości, lecz mogą być one matematycznie sprzeczne. Wybór definicji jest wyborem normatywnym. Prawo do sprawiedliwości w epoce sztucznej inteligencji musi obejmować możliwość zakwestionowania reprezentacji człowieka w systemie. Obywatel ma prawo pytać, dlaczego wolno było użyć tych cech i kto ponosi odpowiedzialność za system. System wysokiego ryzyka nie może być uznany za dobry, tylko dlatego, że osiąga wysoki wynik na benchmarku. Pojęcie distribution shift wyjaśnia istotę problemu. Model uczy się zależności w konkretnym zbiorze danych, lecz w rzeczywistości napotyka populacje różniące się wiekiem, technologią czy praktykami instytucjonalnymi. System statystyczny nie posiada kompetencji metafizycznej, jedynie warunkową względem środowiska, na którym go oceniono. Pytanie o dokładność modelu jest zatem niepełne. Należy pytać o populację, czas i strukturę błędów. Odpowiedzialna sztuczna inteligencja wymaga badania heterogeniczności skuteczności. Jeśli średnia maskuje grupę, wobec której system działa gorzej, wysoka dokładność staje się sposobem ukrywania niesprawiedliwości. Koncepcja human in the loop nie gwarantuje realnej kontroli. Psychologia opisuje automacją bias, tendencję do nadmiernego polegania na systemie. Im lepszy jest system, tym trudniej zachować czujność w rzadkich momentach, gdy automat się mył. Model nie jest interwencją medyczną samą w sobie. Interwencją jest model osadzony w konkretnej procedurze i odpowiedzialności instytucjonalnej. Realny nadzór człowieka wymaga kompetencji, czasu oraz władzy sprzeciwu. Bez tego człowiek staje się jedynie moralnym piorunochronem. Formalnie podpisuje decyzję, którą faktycznie ukierunkował algorytm. Szczególnie niebezpieczna jest generatywna sztuczna inteligencja. Jej płynność językowa może być wyższa niż pewność merytoryczna, co prowadzi do błędu perswazyjnego. Człowiek ufa odpowiedzi nie dlatego, że jest prawdziwa, lecz dlatego, że została lepiej napisana. Celem projektowania powinno być zaufanie skalibrowane. System ma budzić ufność tylko wtedy, gdy działa w obszarze swoich kompetencji. Powstaje presja na kompresję pętli decyzyjnej. Maszyna skraca czas reakcji tam, gdzie moralność potrzebuje przestrzeni na wątpliwość. Dlatego meaningful human control nie może być tylko obecnością człowieka w strukturze. Wymaga pełnego kontekstu i realnej odpowiedzialności. Decyzje o odebraniu życia muszą pozostać ludzkie. Maszyna nie jest podmiotem moralnym. Nie można delegować obowiązku etycznego na algorytm, który go nie posiada. Governance AI wymaga precyzyjnej mapy kompetencji. sama przysięga etyczna programistów jest niewystarczająca. Jeśli inżynieria AI ma wpływać na miliony ludzi, potrzebujemy instytucji, a nie deklaracji dobrej woli. Pytanie nie brzmi człowiek czy maszyna, lecz chodzi o konfigurację danych i procedur, która zredukuje ryzyko. Humanizm technologiczny oznacza, że człowiek pozostaje źródłem wartości. Debata etyczna ewoluuje w stronę twardych obowiązków prawnych. Etyka staje się prawem, a AI Act jest odpowiedzią na ten proces. Odpowiedzialność nie może zależeć wyłącznie od dobrej woli producenta. Historia techniki zawsze przebiega według podobnego schematu. Najpierw pojawia się narzędzie, potem szkody i kodeksy etyczne, a na końcu twarde prawo. Ten proces obejmuje teraz sztuczną inteligencję. Przechodzimy od soft law do hard law, gdzie etyka wyznacza horyzont, prawo, granice dopuszczalności, a standardy techniczne metodę weryfikacji. Unijny AI Act przyjmuje architekturę opartą na ryzyku. Nie pyta, czy to jest sztuczna inteligencja, lecz co może się wydarzyć w konkretnym kontekście. Algorytm oddziałuje epistemicznie, zatem AI Act musi chronić nie tylko zdrowie, lecz i prawa podstawowe. Radykalnym narzędziem jest zakaz. Od 2 lutego 2025 roku obowiązują zakazy dotyczące m.in. social scoringu czy szkodliwej manipulacji. Nie wszystko, co da się zoptymalizować, powinno być optymalizowane. Drugą warstwę stanowią systemy wysokiego ryzyka. To tutaj pojęcia etyczne stają się konkretnymi obowiązkami. Dostawca musi wdrożyć zarządzanie ryzykiem, zapewnić jakość danych oraz nadzór człowieka. Fairness, accountability czy transparency przestają być hasłami, stają się twardymi wymogami technicznymi i dowodami odpowiedzialności. Logowanie systemowe to odpowiednik akt administracyjnych. Bez śladu decyzji nie ma kontroli. To warunek rekonstrukcji odpowiedzialności. Metoda ta sprawdza się w aplikacjach niskiego ryzyka, lecz nie tam, gdzie błędem jest naruszenie prawa lub błędna ocena medyczna. Regulacja wysokiego ryzyka wymaga odpowiedzialności przed wprowadzeniem systemu. Wymagania dla zastosowań z załącznika trzeciego będą stosowane od 2 grudnia 2027 roku. Dla produktów z załącznika pierwszego termin, ten sięga 2 sierpnia 2028 roku. Zbyt wczesne wymagania mogą uprzywilejować gigantów, podczas gdy mały podmiot nie udźwignie kosztów dokumentacji. Dobra regulacja zwiększa przewidywalność rynku. Dobrowolny standard techniczny tworzy domniemanie zgodności z prawem. Eksperci przekładają polityczne wartości na praktykę inżynierską. Generatywna sztuczna inteligencja rozbiła jednak prosty model regulacji. Dlatego AI Act wprowadził reżim dla modeli General Purpose AI. Od 2 sierpnia 2025 roku ich dostawcy podlegają obowiązkom dokumentacyjnym i wymogom prawa autorskiego. Współodpowiedzialność łańcuchowa to antidotum na problem wielu rąk, w którym nikt nie bierze odpowiedzialności. AI Act wprowadza strukturę warstwową od twórcy modelu po deployera. Kluczowa jest przejrzystość treści syntetycznych wprowadzona 2 sierpnia 2026 roku. Systemy muszą informować człowieka, że rozmawia z maszyną. Ważniejsze od napisu dla człowieka jest oznaczenie maszynowo odczytywalne. Wdrożenie AI Act to sekwencja warstw regulacyjnych. Zakazane praktyki weszły w życie w lutym 2025 roku. Organizacje muszą zrewidować procedury i strukturę odpowiedzialności. Powstaje asymetria wiedzy, dlatego nadzór nad sztuczną inteligencją wymaga synergii inżynierii, statystyki i nauk społecznych. Od 2 sierpnia 2026 roku Komisja Europejska weszła w nową fazę egzekwowania AI Act. Wprowadzenie sankcji zmienia ekonomię odpowiedzialności. Prawo przestaje prosić o etykę, zaczyna ją wymuszać. Przyszłość wymaga przejścia od jednorazowej certyfikacji ku nadzorowi całego cyklu życia. Regulacja przesuwa oś konkurencji z samej mocy modelu ku jakości jego zarządzania. Przejście od kodeksów etycznych do AI Act to próba stworzenia systemu, w którym moralne właściwości technologii staną się mierzalne i kontrolowalne. Celem nie jest budowa etycznej maszyny, lecz stworzenie etycznej architektury odpowiedzialności wokół niej. AI Act urzeczywistnia intuicję Hansa Jonasa, że im większy zasięg działania technologii, tym silniejsza musi być odpowiedzialność ex ante. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że regulacja stanie się jedynie biurokracją pozoru, gdzie zgodność z prawem zastępuje rzeczywistą refleksję nad bezpieczeństwem. Sztuczna inteligencja nie automatyzuje już tylko siły mięśni, lecz kompetencje poznawcze. To przejście od mechanizacji pracy fizycznej do intelektualnej. Pytanie brzmi, kto przejmie rentę z produktywności AI i czy unikniemy nowej formy głębokich nierówności? Tezę o kaskadzie należy zdyscyplinować. To nie teoria kryzysu, lecz model technologicznej zmiany. Technologia rzadko usuwa jeden zawód. Ona zmienia całe łańcuchy dostaw i kompetencji. Zawód nie jest atomem, lecz wiązką zadań. Sztuczna inteligencja przesuwa granice automatyzacji czynności nierutynowych jak analiza wiedzy czy kodowanie. To jednak fragmentacja kompetencji. Sztuczna inteligencja nie tyle zabiera zawód, ile przecina go wzdłuż linii zadań. Mamy tu do czynienia z efektem wypierania pracy oraz efektem reinstalowania, czyli tworzeniem nowych ról dla człowieka. Gdy koszt jednej operacji spada, rośnie popyt na usługi, których wcześniej nie opłacało się świadczyć. Kluczowe staje się pytanie, czyją produktywność zwiększa technologia i kto przejmuje z tego tytułu rentę ekonomiczną. W badaniu 5172 pracowników obsługi klienta AI zwiększyła wydajność średnio o 15%. Najwięcej zyskali nowicjusze, co czyni model protezą doświadczenia. Prowadzi to do demokratyzacji kompetencji, ale i osłabienia premii płacowej za wiedzę proceduralną. Władza negocjacyjna przesuwa się z pracownika na infrastrukturę firmy. Dominujący mechanizm zależy od zadania. Tam, gdzie wymagana jest ocena jakości rozwiązania, brak wiedzy eksperckiej uniemożliwia weryfikację błędu. AI zmniejsza wysiłek poznawczy, ale tworzy ukryte koszty weryfikacji i integracji. Należy rozróżnić zdolność modelu od produktywności organizacji. Produktywność jest cechą systemu pracy, a nie pojedynczego narzędzia. Prawdziwa zmiana następuje wtedy, gdy proces jest projektowany od początku jako hybrydowy układ człowiek i sztuczna inteligencja. To właśnie pojęcie komplementarności. Technologia nie usuwa wąskich gardeł, ona jedynie przesuwa je dalej w łańcuchu. AI generuje treści szybciej, niż jesteśmy w stanie je konsumować. W gospodarce syntetycznej obfitości wartość człowieka przesuwa się z tworzenia ku ocenie i selekcji. Krytyczny osąd oraz rozumienie kontekstu stają się kluczowe, bo samogenerowanie jest tanie. Automatyzacja odpowiedzi zwiększa zatem wartość dobrego pytania. Adaptacja nie przebiega bezboleśnie. Lęk wynika z dysproporcji tempa zmian. Technologia ewoluuje szybciej niż instytucje i systemy zabezpieczeń. Problem dotyczy niedopasowania strukturalnego. Badanie ILO i polski NASK z 2025 roku szacuje, że około 1/4 pracowników świata wykazuje ekspozycję na generatywną AI. Najbardziej narażone są zadania biurowe oraz zawody profesjonalne. Dyplom przestaje być gwarancją stałych czynności, a staje się świadectwem zdolności do rekonfiguracji kompetencji. Wyścig nie toczy się już o liczbę absolwentów, lecz o kompetencje, których technologia nie zdoła szybko skomodytyzować. Wartość przesuwa się ku zadaniom integrującym wiele domen. AI może symulować empatię, ale nie zastąpi społecznej relacji odpowiedzialności. Kluczem jest automatyzacja rutyny, by odzyskać czas na najbardziej ludzką część zawodu. To nie rynek, lecz podatki i modele biznesowe decydują o tym, czy technologia wzmocni pracownika, czy go wyeliminuje. Jeśli produktywność rośnie dzięki wąskiej grupie firm, a pracownicy nie partycypują w zyskach, gospodarka może bogacić przy jednoczesnym spadku udziału pracy w dochodzie. Kluczowa staje się zatem polityka przejścia. Ważniejszy od przekwalifikowania może być upskilling, czyli nauka nowej konfiguracji własnego zawodu. Przyszłością pracy nie jest człowiek przeciwko sztucznej inteligencji, lecz człowiek z nią przeciwko człowiekowi bez niej. Sztuczna inteligencja niesie ryzyko organizacji klepsydrowej, gdzie zanik średniego szczebla uderza w klasę średnią. Zmiana struktury tych zawodów może zatem bezpośrednio oddziaływać na demokrację. Age of anxiety to nie tylko strach przed robotem, lecz lęk przed utratą życiowej mapy. Niepewność technologiczna staje się niepewnością biograficzną. Edukacja nie może być już jednorazowym przygotowaniem do profesji. Musi kształtować zdolność do ciągłych rekonfiguracji. Paradoksalnie, rzetelna wiedza jest dziś niezbędna, by weryfikować maszynę. Sztuczna inteligencja destabilizuje historyczny związek między zawodem a dochodem. Człowiek nie jest funkcją. Potrafi tworzyć nowe znaczenia pracy, ale wymaga to wsparcia instytucji. Edukacja staje się infrastrukturą odporności cywilizacyjnej. W klasycznej ekonomii edukacja to inwestycja w produktywność. Jednak w epoce sztucznej inteligencji wartość nauki nie polega już na reprodukcji informacji, lecz na umiejętności ich weryfikacji. To paradoks dostępu do wiedzy. Im łatwiej o gotową odpowiedź, tym ważniejsza jest baza pozwalająca ją ocenić. Bez własnej wiedzy człowiek staje się całkowicie zależny od systemu. Wiedza tworzy rusztowanie dla rozumowania. a rozbudowane schematy pojęciowe pozwalają ekspertowi dostrzec istotę problemu tam, gdzie laik widzi jedynie chaos danych. Sztuczna inteligencja może odciążać pamięć roboczą, lecz zbyt wczesne jej wprowadzenie uniemożliwia formowanie schematów poznawczych. To różnica między wykonaniem zadania a nauczeniem się, jak je wykonać. W edukacji wysiłek przy rozwiązywaniu problemu buduje trwałe struktury w umyśle. System może stać się protezą poznawczą albo mechanizmem rozleniwienia. Kluczowa staje się tu metakognicja, świadomość własnego procesu myślenia. Człowiek musi kontrolować moment delegowania zadań maszynie i wiedzieć, czy narzędzie wspiera jego rozwój, czy go zastępuje. Rola nauczyciela nie znika, lecz ulega transformacji. Nauczyciel przyszłości zarządza procesem kształtowania autonomicznego ucznia. AI nie jest substytutem dydaktyki, lecz jej wzmacniaczem. Może skalować zarówno dobrą, jak i złą pedagogikę. Podobną intuicję odnajdujemy w ramach OECD i Komisji Europejskiej. AI literaci to nie tylko obsługa narzędzi, lecz zestaw postaw pozwalających krytycznie oceniać wyniki sztucznej inteligencji. Prawdziwa kompetencja polega na rozumieniu systemu, jego ograniczeń i kontekstu społecznego. Wymaga to nowej epistemologii szkolnej. Uczeń musi odróżniać model od rzeczywistości, a prawdopodobieństwo od pewności. Kluczowa staje się wiedza drugiego rzędu, czyli pytanie o to, skąd wiemy, że dane fakty są prawdziwe. Uczeń musi zrozumieć, że pewność językowa nie jest pewnością epistemiczną. To prowadzi do kryzysu oceniania. Ocenianie musi mierzyć proces rozumowania, a nie tylko produkt końcowy. Bez tego szkoła otrzymuje dokument, a nie dowód uczenia się. Powinniśmy projektować zadania tak, by sztuczna inteligencja nie usuwała potrzeby myślenia. Edukacja jest warunkiem realności regulacji technologicznych. Dlatego edukację należy nazwać infrastrukturą bezpieczeństwa. Społeczeństwo niezdolne do odróżnienia argumentu od jego imitacji staje się podatne na manipulacje. Bezpieczeństwo państwa ma wymiar epistemiczny, a szkoła znajduje się w centrum tego ostatniego. Generatywna sztuczna inteligencja może demokratyzować edukację, dając uczniom z małych miejscowości dostęp do wsparcia, które dotąd było przywilejem najbogatszych. Jednak pojawia się ryzyko trzeciej przepaści cyfrowej, różnicy w zdolności poznawczego zarządzania maszyną. System edukacji musi nauczyć świadomego korzystania z narzędzia. W świecie AI kluczowe stają się kompetencje nie mające natychmiastowej ceny rynkowej. Filozofia, historia czy etyka. Humanistyka przestaje być luksusem, a staje się częścią systemu sterowania technologią. Bez niej nie odróżnimy możliwości od powinności. Potrzebujemy nowego ideału kompetencji. Zdolności łączenia różnych dziedzin. Najważniejsze decyzje dotyczące AI SHA zapadają bowiem na granicach między różnymi dyscyplinami. Problem dotyczy kształcenia dorosłych. Model nauki przez 20 lat i pracy przez kolejne 40 staje się nierealistyczny. Lifelong learning nie może być tylko obowiązkiem pracownika. Musi stać się prawem infrastrukturalnym. W przeciwnym razie państwo prywatyzuje koszt innowacji, przerzucając ryzyko adaptacji na jednostkę. Kluczem jest samosterowność poznawcza i metakognicja. Pytanie nie brzmi, czy używać sztucznej inteligencji, lecz kiedy powinna ona wejść i wycofać się, aby wspierać rozwój człowieka. Społeczeństwo nie może outsourcować zdolności osądu. Edukacja musi chronić intelektualną suwerenność obywatela. W ostatecznym rozrachunku największym zagrożeniem nie jest maszyna, która myśli jak człowiek. Jest nim człowiek, który zaczyna myśleć jak maszyna. Bezkrytycznie przyjmując gotowe odpowiedzi i rezygnując z trudu samodzielnego osądu. Jeśli outsourcujemy zdolność rozumowania w zamian za wygodę szybkości, ryzykujemy stworzenie społeczeństwa, które posiada najpotężniejsze narzędzia w historii, ale utraciło mapę pozwalającą określić kierunek. Czy w świecie perfekcyjnie zoptymalizowanych odpowiedzi będziemy jeszcze potrafili zadać pytanie o sens?